Radio z klasą.
Tu Radio Gdańskie, Radio z klasą. 18.30 minęła. Daniel Wojciechowski przy mikrofonie i nasz wyjątkowy gość dzisiaj, bo rzadko u nas goście się w studiu pojawiają, ale od czasu do czasu jednak tak właśnie jest. Piotr Biedroń z Teatru Wybrzeże. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Oraz nasze uczennice dziś same.
Natalia Lidzińska z pierwszego liceum.
Anna Trokol z 10 liceum.
Zuzanna Oleszczak z 2 liceum.
Dziewczyny, zaproponowałyście taki temat jakiś czas temu. Ja powiedziałem, że do niego wrócimy, jak wrócimy do studia, a że już do studia wróciliśmy, to do tematu także wracamy. O teatrze chcieliśmy porozmawiać. Po to dzisiaj właśnie jest z nami aktor z teatru, ale o aktorstwie także rozmawiać będziemy. Natomiast moje pytanie do was jest pierwsze takie. Czy wy jakoś się w teatrze amatorskim udzielacie?
No to moja historia z teatrem jest w sumie taka, że pierwsza sztuka, w jakiej brałam udział, była w przedszkolu. Był to Kot w butach. I pamiętam, że nauczyłam się jakby kwestii każdej postaci, jaka była w tym przedstawieniu. I jak inne dzieci się stremowały w przedszkolu, to podkładałam ich głosy zza kurtyny.
Jak podkładałaś dzieciom głosy, znaczy kolegom,
w sensie, tak? Tak, no bo one tam zaczęły płakać albo jakoś tak się stresować i ja wtedy, one jakby stały, a ja podkładałam tekst, żeby szło dalej przedstawienie. Ogólnie bardzo śmieszna sytuacja z tego wyszła, ale wtedy pani z przedszkola powiedziała: Natalia, ty masz to coś. I ja w to uwierzyłam, ale tak poważnie to... No później zaczęłam się udzielać w takich teatrach u siebie w Tczewie, w Domu Kultury i potem też trafiłam na zajęcia musicalowe w Dreamsach, gdzie się z Piotrem w sumie poznałam, bo był tam instruktorem i tak jakoś się kręci.
No to kto tam dalej jest, Tania? Ty z teatrem, ja. Co masz wspólnego?
Całkiem sporo, bo ja w ogóle od dzieciaka w tym siedzę i to jest, w ogóle uwielbiam to. I sobie nadal gram. Tak jak grałam.
Od dzieciaka mówisz, tak, a który ty dziś rocznik, przypomnij?
06.
Wow, 2006.
Nie przerażająco.
By nie było, ja także jestem 06, więc tak, yes. Nie takie dzieciaki. No,
ja tego nie powiedziałem.
Że nas tutaj w ogóle wpuścili. Słuchajcie,
dziewczyny, macie... O właśnie, Piotr, a co ty masz wspólnego z teatrem? Ale zupełnie nie żartując, macie aktora. Możecie zadać trochę pytań, bo wiem, że niektóre z was chyba przyszłość swoją z aktorstwem wiążą, prawda, Natalia?
Tak, szczególnie, że tutaj jeszcze ja chciałam właśnie powiedzieć, że ja na przykład w sumie z teatrem różnie, w sumie może nie aż tak bardzo od dziecka, ale najpierw w jednym teatrze, tam tutaj w GSA na zajęciach, ale tak poważniej to w sumie od troszkę ponad pół roku gram teraz w Stowarzyszeniu Teatralnym Ingenium. I uważam, że naprawdę to jest musical, wystawiamy i naprawdę znalazłam w tym coś, co mnie kręci totalnie.
To w musicalach to się śpiewa.
Śpiewa, tańczy, gra.
Dobra.
Wszystko naraz.
No to teraz w takim razie, proszę bardzo, przepytujecie naszego gościa, to ja sobie
pójdę. Tylko ci wspomnę, Natalia, że powiedziałaś o tym, że ty pamiętałaś wszystkie głosy i tak dalej, i wszystkie kwestie kolegów. Ja pamiętam takie swoje pierwsze wspomnienie, że ja byłem w żłobku jeszcze, to jeszcze gorzej niż w przedszkole. I było przedstawienie na tarasie. Ja się popłakałem i nie powiedziałem tego tekstu. To jest moje pierwsze wspomnienie z kolei.
Aktorzy też miewają tremę, prawda?
To tak, nie jest ogromną. Tak,
że... No to ja w pierwszej klasie powiedziałam tekst za przyjaciółkę, w sensie mieliśmy powiedzieć go razem, ale przyjaciółka się zestresowała, więc powiedzieliśmy go razem.
Czyli wykończyłaś konkurencję po prostu.
Nie, przy okazji powiedziałam przez mikrofon na apelu szkolnym: chodź! Tutaj imię, powiemy to razem. Więc tak mi to wypominali do końcówki podstawówki.
A jak tak mówimy naszych teatralnych początkach, w sensie my się trochę tutaj podzieliłyśmy i tak dalej. Piotrze, aktorze zawodowy, jak zaczęła się twoja przygoda z teatrem?
Oj, to nie będzie długa historia, bo ja nigdy nie miałem być aktorem.
No właśnie chciałam się zapytać, czy w ogóle miałeś coś takiego,
nie, zupełnie nie. Ja pochodzę z małej wioski w górach. Skończyłem technikum ekonomiczne, więc miałem być jakimś księgowym, ekonomistą, bankowcem. Zdawałem na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. No ale tam jakieś tam miałem przygody z, powiedzmy, z mówieniem wierszy i fragmentów prozy, czyli po prostu z konkursami recytatorskimi. I spotkałem paru aktorów, którzy byli w jury, którzy powiedzieli: z pana byłby dobry aktor. No i tak stwierdziłem, że no to spróbuję zdać po prostu do szkoły teatralnej. No i zdałem. I się dostałem, więc...
Za pierwszym razem?
Przechodził z tragarzami po prostu.
Do Krakowa i do Wrocławia się dostałem za pierwszym razem i stwierdziłem, że no skoro do szkoły teatralnej zdaję wtedy, jak ja zdawałem, to było około 1200-1300 osób, a przyjmowanych było 20, no to stwierdziłem, że no chyba jednak powinienem tam pójść.
I który w końcu wybrałeś, we Wrocławiu czy w Krakowie?
Nie, Kraków. Kraków skończyłem szkołę, wtedy jeszcze państwową, wyższą szkołę teatralną w Krakowie. Teraz to jest Akademia Teatralna.
A ja mam pytanie co do egzaminu wstępnego.
Tak.
Czy było zadanie zagrać mleko?
Nie, ja miałem zagrać na przykład wampira z horroru i rybkę z serialu animowanego. Dosyć proste, nie?
Mnie zawsze żartowali, że zawsze mnie męczyli, że o, jak pójdziesz, to będą ci kazali zagrać mleko.
Ale zaraz,
jak
siadłe mleko.
To brzmi jak proszę mi sprzedać ten długopis
ja
na rozmowie
tak
rekrutacyjnej.
Tak. Ja się tak pochwalę, ostatnio w zadaniu aktorskim przez chwilę grałam jajko, więc... Różne rzeczy można zagrać.
A propos grania dziwnych rzeczy, no ja w sumie, nie wiem, nigdy nie myślałem o tym, żeby zostać aktorem, ale moja koleżanka zawsze śmiała się ze mnie, że w przedstawieniach szkolnych to mógłbym grać drzewo.
I halabardzistę, tak? Drzewo i halabardzistę.
I halabardzistę.
To są najbardziej popularne role.
Drzewo jest bardzo istotna. Szczególnie jak jeszcze drzewa na przykład w musicalu czasem tańczą. Naprawdę uważam, że to jest bardzo istotna rola.
Mm-hmm. A właśnie, jak to jest z tym przygotowaniem? To ja najpierw Piotra zapytam, a później zapytam was. Mm-hmm. Zawsze mnie to zastanawiało. Jak można zapamiętać sztukę całą?
No bo nie ty musisz tego zapamiętać pytania. I ja wiedziałem, swoje, że to pytanie padnie. Jak uczycie się tekstu? Jak to jest? To jest najmniejszy problem, słuchaj.
Naprawdę?
Naprawdę. To się wyrabia. Ja
a
nie
zapominasz
wiem,
ten tekst? W ogóle, tak już po wszystkim, jak już skończy się sztuka, granie.
Wiesz co, ja chyba gram w teatrze, nie wiem, w tej chwili może mam z 10 sztuk, coś koło tego, 10 przedstawień. I powiem ci szczerze, że ja je ciągle pamiętam. Przynajmniej te, które ciągle są w obrocie, prawda? Które co jakiś czas gramy.
No okej, okay, no bo gracie co jakiś
a
czas.
A te, które oczywiście, spektakle, które już skończyły swój żywot, no to częściowo pamiętam. Pewnie jakbym musiał to zagrać, to bym sobie przypomniał. Nie wiem, to jakoś tak
ale
wchodzi
to tak
głowę.
Samo wchodzi do głowy?
Mi się wydaje.
Wiesz co, ja na przykład jak się uczę tekstu, ja nie potrafię się nauczyć tekstu, że dostaję scenariusz i się go uczę z kartki po prostu na sucho, siedzę sobie na kanapie i się go uczę. Ja muszę coś zrobić na scenie. Jak ja zrobię z tą kartką cokolwiek na scenie, zapamiętam jakieś ruchy, jakieś intencje, to potem wskakuje mi to totalnie. I nigdy nie miałem z tym problemu.
No dziewczyna, jak to u was wygląda? No
ważne właśnie... jak to zinterpretować dziewczyny, nie?
No właśnie chciałam powiedzieć, że ten, że jakby pamięć mięśniowa tutaj dużo robi. Jak sobie kojarzymy dany tekst z jakąś czynnością, tak jak Piotr tutaj mówił, to
ja nawet bym nie powiedział, że z czynnością, a z intencją, co chcemy załatwić tym tekstem, chociaż z kim chcemy coś, z kim chcemy i na jaki temat pogadać o tym.
A powiem ci, że mi na przykład łatwiej się uczy tekstu najpierw na biało, mimo wszystko. Mhm. Sobie zapamiętuję go na biało.
Każdy ma swoje metody. Wytłumaczmy, na czym polega uczenie tekstu, uczenie się tekstu
tak,
na biało.
Już przepraszam.
A nie, przepraszaj, tłumacz.
A więc na biało, według mnie, oznacza to, że bez intencji. Ja nie myślę w tym momencie, jestem tą postacią, i mówię coś tam do kogoś, tylko po prostu mam przed sobą tekst i mam dosyć taką pamięć wzrokową, więc automatycznie jak parę razy powtarzam, to wchodzi mi to szybko. Robiłam też często coś takiego, że sama siebie nagrywałam, żeby też przyzwyczaić się do swojego głosu, tak swoją drogą, jak się słucham. No i tak jakoś to wchodziło i dopiero wtedy, jak zaczynały się próby z innymi osobami i wtedy miałam takie prawdziwe interakcje, to łatwiej było mi wejść jakby w tę postać, ale właśnie uczenie się od razu z intencją jakoś tak mi... Często po prostu nadinterpretowałam w takim znaczeniu, że bardzo dużo od siebie dodawałam tekstu. A nie każdy reżyser to lubi, a większość, no nie. Czasami to przechodziło, ale...
Czy to było coś klasycznego? Bardzo? Tego
nie,
się uczyłaś i
nie.
Postanowiłaś poprawić któregoś z wieszczów na przykład?
Nie, aż tak nie miałam. Chociaż czasami mam ochotę ich poprawiać, ale to już może... Temat na inną audycję.
Ale to brzmi ciekawie.
Ale nie miało być takie, że o, ja jestem taka...
A kogo chciałaś poprawić?
Mickiewicza czasami.
No,
ale zależy gdzie. Może nie w Sonetach.
Myślę, żeby nie protestował.
Już
raczej nie da rady. Chociaż nie wiadomo nigdy.
No też fakt.
Nie, no, ja z tego co wiem, to na przykład dramaturdzy w teatrze są bardzo przywiązani do swojego tekstu i bardzo nie lubią, kiedy się dokłada chociażby słóweczko.
Właśnie, tak. Powiedzmy może, bo to też jest ciekawa sprawa, skąd biorą się sztuki teatralne? No bo my zwykle widzimy aktorów, którzy już odgrywają tę sztukę, już tam wszystko jest gotowe i my oglądamy produkt. No ale ta sztuka skąd się musi wziąć? Kto się musi napisać? Czy każdy może taką sztukę napisać?
Nie.
Chciałam powiedzieć tak, ale jej jakość nie.
I mamy
będzie...
konflikt.
Znaczy, ale każdy nie. może napisać, ale nie każda będzie dobra. Tak
no no właśnie chciałam
nie
powiedzieć,
że to się chyba da wystawić.
To chyba jak z każdą dziedziną sztuki mimo wszystko, jakby tak. nie da, lub z czymkolwiek nie da się wejść w coś i zacząć robić tego pierwszy raz. I to będzie idealne. Bardzo często myślę, że to jest w każdej dziedzinie tak naprawdę.
No to jaka powinna być dobra sztuka? Ma jakiś wyznacznik?
Zależy na przykład, moim zdaniem, od wielu czynników. Właśnie teatr moim zdaniem jest na tyle rozległą dziedziną sztuki, że każda ma, jakby inny będzie scenariusz dla musicalu, a inny będzie scenariusz dla dramatu też.
Ale to muszą być jakieś zawarte elementy. No on myślę, i ona, że... jakaś miłość, jakaś no. tragedia i te sprawy, musi być coś takiego,
naprawdę
czy niekoniecznie?
Elementy? Moim zdaniem totalnie niekoniecznie. Jednak moim zdaniem bardzo ważnym elementem jest, żeby przez cały czas utrzymać uwagę widza. Więc... Bo bardzo często, ja słyszałam wiele opinii na początku, że oni nie chodzą do teatru, bo ludzie się nudzą w teatrze. A uważ, czym dłużej się odkrywa teatr, tym bardziej widzi się, jak bardzo to jest nieprawdziwa teza.
A czy mogę się nie zgodzić? Znaczy, no nie zgadzam się. No,
nie chciałam tak, możesz się nie zgodzić. No, właśnie,
nie, w sensie, nie, że całościowo się nie zgadzam, ale ja mam jeden wyznacznik, jaka jest dobra sztuka. Taka, która wywołuje emocje. Mhm. I ona
a to
nie
też,
musi,
prawda? Faktycznie ominęłam ten
ona nie
aspekt.
Musi mnie od początku do końca trzymać w napięciu i no, niech pierwszy rzuci kamień. Ten, kto przez całe, powiedzmy, 3 godziny był skupiony w 100%, bo wydaje mi się, że tak się nie da. Ale
3 godziny? No nie strasznie wiem. Długi spektakl. No,
ale są takie przecież.
No są, niestety. No.
Chociażby... Ale tak trochę wyolbrzymiłam specjalnie.
1,5 godziny, to jest
chodzi mi o to, żeby był chociaż ten jeden moment, w którym wzbudzi się we mnie mocna emocja i potem jak wyjdę z tego teatru, to ja nie wychodzę i zapominam, co było, tylko jeszcze trawię to
i nie
w sobie.
I nie marzysz o tym, żeby pójść zasnąć, bo tak cię zmęczyła, tak się zmęczył spektakl, że jedyne, co chcesz zrobić, to zasnąć.
A ja uważam, że teksty teatralne i sztuki, które wystawiamy, powinny przede wszystkim być o człowieku i o ludziach. I wtedy są ciekawe, bo nas dotyczą.
I wtedy dotykają.
Tak.
O,
to jest taki mój wyznacznik.
A ja narzekam, że nie ma takiej klasyki, takiej bardzo takiej klasycznej klasyki.
No ale co masz na myśli?
Jakiegoś Moliera na przykład.
Lubisz ale takie klasyki?
Ale jest też, są klasyki. Jest na przykład spektakl Lilla Veneda słowackiego, klasyka.
Ja niedawno
jest spektakl Kordian słowackiego, również klasyka. I to są, no teraz takie strzelam akurat słowacki, ale to są te klasyczne teksty są o ludziach i o człowieku. Kordian chociażby, Lilla Veneda, no to są takie naprawdę opisujące problemy zwykłych ludzi.
Lalka
no,
cudownie zrobiona w muzycznym.
W muzycznym Lalka,
byłam,
tak.
Naprawdę...
A kiedy byłeś ostatnio w teatrze?
Kiedy byłem ostatnio
no
w teatrze?
No właśnie, zacznijmy od
przyznam
tego.
Się, przed pandemią byłem w teatrze i nawet, słuchajcie, mieliśmy w domu bilety do teatru, ale tak się złożyło, że one się po prostu przez tę pandemię przeterminowały. Niestety. Ale teraz już nie ma pandemii, więc będzie okazja, żeby pójść. No jak tak się wybrałem tego razu, myślę sobie, a zajdę do teatru, kupię bilety, patrzę, a teatr w remoncie.
Tak, remontujemy się tak. już długo, ale będziemy mieć takie piękne sceny.
Ale wygląda to
imponująco będzie, zobaczycie wszyscy. Zapraszam
kiedy?
Już teraz. Jejku, chyba jeszcze rok, tak. Chyba jeśli się
rok.
Nie mylę, to jakoś tak.
Ale scena Stara Apteka, tak? Ta nowa działa.
Mamy nową scenę Starą Aptekę, która działa. Mamy teraz scenę Malarnię, która już jest po remoncie, też działa. I teraz mamy scenę w Sopocie na Monciaku, która też działa. Więc mamy 3 sceny.
Jest.
A w lecie Pruszcz Gdański, zapraszam do Pruszcza.
No, do Pruszcza można pojechać rowerem na przykład. Tak. Rozmawialiśmy o rowerach ostatnio. Dziewczyny, wy wiążecie swoją przeszłość z teatrem.
To brzmi tak poważnie.
Z aktorstwem może, bo Piotr też grał w filmach. Może warto byłoby zapytać w ogóle, jak się zostaje aktorem?
Właśnie, ja miałam tutaj pytanie.
Mhm. Mówisz, dzień dobry, chciałbym zostać aktorem. I koniec?
Super, bierzemy cię.
Bierzemy?
Ja tutaj miałam pytanie na przykład, tak. Jak wyglądają przesłuchania takie stricte do teatru na przykład? I czym się różnią od na przykład przesłuchań filmowych?
Ja nie miałem takiego przesłuchania do teatru. Ja skończyłem szkołę teatralną. W szkole teatralnej, na koniec szkoły teatralnej jest Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi, gdzie spotykają się wszystkie spektakle dyplomowe, czyli takie, które kończą twoją edukację w szkole. Zdarza się bardzo często, że przyjeżdżają tam dyrektorzy teatrów i oglądają cię na scenie. A ja, szczerze mówiąc, miałem po prostu rozmowę z dyrektorami w teatrach różnych, bo i tu w Wybrzeżu, i w Katowicach, i w Krakowie, i we Wrocławiu. I myślę, że oni tam dużo wiedzą, bo mają znajomych i tak dalej, żyją w tym środowisku i wiedzą dużo, no i na tym to polega. Często jest tak, że nie ma takich przesłuchań, a raczej na przykład się kogoś zabiera na rolę, czyli żeby stworzył pierwszą rzecz, jakiś zagrał w jakimś spektaklu i potem jeśli się sprawdzi, jeśli dyrektor jest zadowolony, reżyser i tak dalej, no to wtedy taką osobę przyjmuje się do teatru. W filmie jest inaczej, w filmie są castingi. Teraz po pandemicznie to już w ogóle wygląda strasznie, bo zazwyczaj się to po prostu nagrywa, filmiki. Słuchajcie, na self-tape'a i... No, to smutne.
Nie lubisz tak... self-tape'ów? Nie lubisz?
Wiesz co, ja lubię się spotkać z człowiekiem, więc jakby grając z kimś lubię mieć czyjeś oczy, czyjś głos, czyjeś emocje.
To nauczyłem się nowego słowa. Self-tape?
Self-tape. Samemu się nagrywasz.
No tak domyśliłem się.
Tak, wiesz... Taka kalka jest.
Nagrywamy self-tape'y.
A po polsku jakby to było?
Autonagranie.
Autonagranie to też tak po polsku średnio, nie? To samo nagranie raczej.
No właśnie chciałam powiedzieć, tak bardzo. Ale też brzmi.
No dobra, no to Natalia będzie zdawała do szkoły aktorskiej. I Piotr pomaga się przygotować, rozumiem.
A jak mówiłem tak głośno, teraz będzie potem pytanie, jak poszło.
Będzie.
Tak, ale to wynika trochę, ja już z Piotrem to przegadałam. Stwierdziłam, tak, że nie chcę sobie że nie chcę sobie w przyszłości wypominać takiego, co by było, gdybym jednak spróbowała, a co gdybym sobie dała szansę, a co gdyby bla bla bla. Więc stwierdziłam, że się przygotuję w tym roku. Wydaje mi się, że przygotowuję się bardzo rzetelnie i wkładam,
tak,
wkładam w to całe moje serce, ale jestem świadoma realiów, jakie są, w takim sensie, że teatr, a więc sztuka, a więc są tutaj ludzie i jest przed tą komisja, która cię albo chce, albo nie chce. No wydaje mi się, że Piotr chyba trochę się ze mną zgodzi, że często trzeba mieć też dużo szczęścia i nie zawsze ludzie bardzo utalentowani znajdują się na takich miejscach.
No Janusz Gajos zdawał, jeśli się nie mylę, 5 razy chyba do szkoły teatralnej, no tak, a jest wybitnym aktorem.
Więc, a jest też pełno takich aktorów, którzy nie mają
magistrów. A Daniel Olbrychski chyba w ogóle grał bez szkoły, prawda? Zaczynał bez szkoły, w ogóle możliwe, bez jakiejkolwiek szkoły takiej artystycznej.
No właśnie mówię, później, nie, dopiero. Że nie potrzebujesz, znaczy, ojeju, nie zawsze trzeba mieć magistra sztuki, żeby być dobrym sztukmistrzem, tak sobie powiem.
Właśnie, bardzo często jest tak, że aktorów przedstawia się w różnych filmach na przykład, w komediach. W taki sposób, że można ich poznać. Oni są na przykład egzaltowani, chodzą z szalikiem i tak dalej, i tak dalej. Można poznać aktora na ulicy? No, jeżeli oczywiście nie jest sławnym aktorem, tak? Takim znanym z ekranów, ale takiego teatralnego. Poznalibyście?
Moim zdaniem nie. Tak, może gram krótko w teatrze, jednak nawet ostatnio rozmawiałam z przyjacielem o tym, że tak naprawdę każdy jest jakiś w tym teatrze i tak naprawdę nie ma określenia, które by się zgadzało chociażby z tym 50%. Tutaj, że jak coś tam próbowaliśmy, że i ta osoba jest po prostu tą osobą i nie mogliśmy znaleźć nawet przymiotnika, więc myślę, że tak różni ludzie grają w teatrze, tak z różnym temperamentem, z tak różnymi, nie wiem, cechami charakteru, że trudno byłoby...
Z tak różną manierą, nie?
Tak. I jedyne co, to takie rzeczy, że zazwyczaj aktor jest jakiś.
A czy myślicie, że to, co widzimy na scenie, często może w jakiś sposób przejść do takiego życia codziennego? Czyli na przykład ten aktor może przenieść fragment swojego scenicznego życia do tego realnego?
Na pewno sposób mówienia.
O właśnie, o to mi chodziło.
Myślę, przynajmniej chyba, że
Piotr nam to powie, właśnie, jak to działa.
To ja uważam, że... Pytanie. Znaczy, teatr jest dosyć trudną sztuką, bo pracuje się na emocjach, tak? I myślę, że są różne szkoły tej pracy. Myślę, że część aktorów niestety to ten teatr przenosi do życia i życie przenosi do teatru. Ja raczej staram się pracować higienicznie, tak to nazywam, i nie przenoszę takich rzeczy. Wychodzę z teatru i zapominam o tym.
No bo psychicznie może być to wyniszczające jednak. I chyba...
Tak byłem uczony i w szkole i uważam, że to jest bardzo zdrowe, bo jednak to jest zawód jak każdy inny. Tak uważam ostatecznie.
Ale też często, w sensie w ostatnim czasie wyszły te różne artykuły i tam aktorzy, którzy pokończyli różne szkoły teatralne, wypowiadali się o tym, jak kiedyś traktowano ich w tych szkołach i tak dalej, że na przykład jak mieli zagrać scenę, że nie wiem, tam matka im umarła, już bardzo takie abstrakcyjne rzeczy sobie teraz mówię, no, psychicznie byli najeżdżani przez różnych...
No po prostu byli koceni, no, tak?
Manipulowani, tak.
No ale no to chyba w różnych toksycznych środowiskach takie rzeczy się po prostu dzieją.
No tak. I mamy przecież pełno przypadków aktorów, którzy... Znaczy nie tylko aktorów i piosenkarzy i ludzi, którzy powiedzmy w swoim zawodzie muszą operować na emocjach, że w momencie, kiedy zaczęły się łączyć te prywatne emocje z emocjami scenicznymi, no psychicznie nie wytrzymywali, tak?
Wiecie, to się zawsze będzie łączyć. Nie da się tego tak,
no tak
wyizolować, tak. Ale ja się staram tego nie robić, tak? Bo uważam, że to jest zdrowe dla mojej głowy po prostu.
Ostatnie pytanie, bo zostało nam kilka minut i to będzie moje pytanie. Czy z aktorstwa można żyć?
Tak.
Czyli to nie jest to nie jest prawda, że aktorzy, jak to niektórzy twierdzą, przemierają głodem, robi się szkołę aktorską i później nie wiadomo co.
To znaczy powiem tak, ja uważam, że ja bardzo dużo pracuję. Bywa tak, że teraz ostatnio wychodzę z domu o godzinie 9 rano, wracam o godzinie 23 i pracuję naprawdę tyle godzin, gdzie jeszcze po prostu mam jakieś przejazdy, coś, ale to tak wygląda. I pracuję dużo i jestem w stanie z tego wyżyć i nie narzekam, ale uważam, że w związku z taką pracą, jaką wykonujemy, tak emocjonalną, tak stresującą też, tak pochłaniającą, uważam, że aktorzy powinni zarabiać więcej.
O właśnie, to jest ten problem sztuki.
Ale pewnie wszyscy to powiedzą, że tak jest.
To jest problem sztuki, że no, zarabia się... No tak średnio chyba można byłoby powiedzieć.
Myślę, że są osoby jakieś pojedyncze, które zarabiają bardzo duże pieniądze i to wspaniale.
No ale to są pewnie znane
to
osoby.
To są gwiazdy znane i tak dalej, a taki, nie wiem, no aktor, który pracuje w teatrze, no musi jednak bardzo dużo pracy włożyć, żeby... Ja też na przykład pracuję ze studentami w studium wokalno-aktorskim w Gdyni, pracuję z emerytami, więc po prostu to są jeszcze dodatkowe prace, które wykonuję, żeby finansowo być zadowolony.
Czy dzisiaj aktor też musi śpiewać? Czasami słychać
oczywiście,
takie głosy.
Oczywiście, że musi.
No to dobrze, bo czasami słychać takie głosy, że a, dzisiaj aktorzy to już nie potrafią. Kiedyś to potrafili, a dzisiaj to już nie potrafią.
Potrafią, potrafią. Aktor powinien umieć śpiewać.
Dziewczyny, potraficie śpiewać?
Nie.
A powiedzieć tak, to brzmi trochę, nie wiem, czy...
Jak samochwalstwo?
Ja nigdy nie słyszałem, jak śpiewałam.
Powiem, słyszałeś, znaczy, nie, tak.
Ja czasem śpiewam pod prysznicem, ale nie chciałbym tego słuchać.
Nie, ogólnie to lubię, kształcę się w tym kierunku. Wiem, że jeszcze długa droga przede mną, ale zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu im więcej talentów w sobie będę łączyć, tym jestem atrakcyjniejsza dla potencjalnego, powiedzmy, reżysera, tak? Mhm. Bo wiadomo, że aktor i potrzebuje, by mieć świadomość własnego głosu, ale tak samo i ciała, i być elastyczny, więc jak dla mnie im więcej, tym lepiej.
To u mnie za to było na odwrót, więc akurat tak naprawdę bardziej się stresuję właśnie warsztatem aktorskim niż wokalem, gdyż zaczęłam śpiewać, gdy miałam tak profesjonalnie gdzieś w trzeciej klasie podstawówki, a dopiero później z tego wokalu wyszedł teatr, więc... Tutaj ja akurat o wokal jestem bardziej spokojna niż o grę.
No dobra, to ja liczę na to, że uda wam się wybić i będziecie gwiazdami. Jak już będę stary i na emeryturze, to będę mógł mówić, a oni byli u mnie w audycji. Moi drodzy, skoro mówimy o aktorach dzisiaj, to warto na sam koniec wspomnieć. Dwóch wielkich aktorów odeszło wczoraj. Jerzy Trela i Ignacy Gogolewski. Ja ze swojej strony powiem o Ignacym Gogolewskim, bo Ignacy Gogolewski to jest ta postać, która odgrywała rolę barona Kiana w Hrabinie Kozel. To jest mój ulubiony film i polecam każdemu do zobaczenia. A Piotra poproszę, żeby Jerzego Trele nam
wspomniał. Będąc w szkole teatralnej w Krakowie, byłem studentem Jerzego Treli. Przez 2 lata uczył mnie scen. No to był człowiek wybitny po prostu. I taki wujo, taki kochany.
I ten głos.
I ten, no ta, ja nawet czasem umiem go zrobić. Taki po krakowsku gadał, tak wiecie. I pamiętam, że jak wprowadzili zakaz palenia, to on w kiblu palił w teatrze, w szkole. I taki był zły, że musi palić, mówię, jak w liceum. cudowny. Zbiegał na scenę, słuchajcie, pokazywał, co robić, ustawiał, a na koniec, jak wspomniał jeden z moich kolegów właśnie na Facebooku, który tam go właśnie też wspominał, że profesor Jerzy Trela wbiegał i mówił, no to wam wszystko pokazałem, a teraz grajcie jak chcecie.
Jerzy Trela młody był, można powiedzieć, na dzisiejszy standard, 80 lat. Mhm. To nie tak dużo. Ignacy Gogolewski troszeczkę więcej, 91. No ale taki jest świat i taki jest czas. Z nim nikt nie wygra. Tą smutną w sumie myślą, o wesołym temacie jednak mimo wszystko, kończymy dzisiejszą audycję. Do usłyszenia mówią
Natalia,
Ania, Zuza.
Nasz gość Piotr Biedroń.
Dziękuję bardzo.
I Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Radio z klasą.